środku dnia.
W ostatnią sobotę obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dlatego dziś chcemy porozmawiać o tym, czy w sytuacjach kryzysowych potrafimy reagować i czy to faktycznie robimy. Czy potrafią Państwo robić masaż serca na przykład? Albo wiedzą Państwo, co zrobić, kiedy ktoś przestanie oddychać? Według badań CBOS-u 67% Polaków deklaruje, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, ale tylko 19% respondentów jest całkowicie pewnych swoich umiejętności w tym zakresie. Specjalista medycyny ratunkowej dr Artur Tarasiewicz mówi, że gdy dochodzi do takiego zdarzenia, reaguje średnio co dziesiąty ze świadków.
Pracując czynnie na karetce reanimacyjnej czy na oddziale ratunkowym, mamy do czynienia z nagłymi zatrzymaniami krążenia. Tam, gdzie ta pomoc jest priorytetem, ale pomoc właśnie osób przypadkowych, świadków zdarzenia. I umiejętność odpowiedniego zachowania się, wcale nie wysokospecjalistycznego na poziomie lekarskim, ale na takim zwykłym poziomie, ratuje tym, którzy doznali nagłego zatrzymania krążenia, życie. My wiemy, że czynnikiem, który jest priorytetem w ratowaniu życia, to jest czas. I czas, w którym odpowiednio oceni się taką osobę i wezwie służby ratunkowe, przekłada się, i to jest potwierdzone w badaniach naukowych, na przeżycie tych pacjentów. My wiemy, że osoby, którym świadkowie zdarzenia udzielają pomocy, mają bardzo wysoki procent przeżywalności. Osoby, które doznają zatrzymania krążenia bez świadków, właściwie nie mają szans na uratowanie życia. Właściwie całe to działanie ograniczono do 5 elementów, w których każdy jest na poziomie zrozumienia, można powiedzieć, od momentu, kiedy wchodzimy w taki świadomy bieg.
A zatem, jak powinna wyglądać nasza reakcja w takiej sytuacji zagrożenia zdrowia albo życia? O tym jeszcze raz Artur Tarasiewicz.
Podchodzimy i oceniamy, czy osoba jest przytomna. To jest pierwszy element. Jeżeli osoba jest przytomna, nie udziela się wtedy żadnych czynności medycznych, tylko dopytując się, co się stało, wzywamy pogotowie ratunkowe, przekazując skargi dolegliwości tej osoby. Ktoś może leżeć na ulicy, bo potknął się i złamał nogę, tak? I nie ma tam stanu bezpośredniego zagrożenia życia, ale pomocy trzeba udzielić. Jak ktoś nie podejdzie do tej osoby, to wiadomo, że karetka nie przyjedzie, a trudno ze złamaną nogą się przemieszczać, szczególnie osobie, która ma 70 lat, tak? Czy 75. Wymaga takich prostych działań, ale trzeba podejść, zapytać się, co się dzieje. Natomiast gdy osoba jest nieprzytomna, priorytetem jest ułożenie jej na boku, gdyż osoba nieprzytomna nie wymaga od nas, jako przypadkowych świadków zdarzenia, działań medycznych, bo tak naprawdę nie wiemy, co z nią się dzieje. Ale ona może się udusić własnym językiem, wymiocinami, śliną, krwią spływającą z nosa, czyli może umrzeć z błahych przyczyn, gdzie odpowiednie ułożenie tej osoby w pozycji bezpiecznej na boku sprawia, że czas będzie wykorzystany na przyjazd karetki, a ta osoba nie umrze z błahej przyczyny.
No i jeżeli potrafimy, bo przeszliśmy szkolenie, możemy zacząć resuscytację. Wcześniej musimy być jednak pewni, że poszkodowany nie oddycha, mówi ratownik Paweł Antczak.
Nie jest łatwe, no bo jakby powiedzieć, w każdej resuscytacji jest trudno na początku, bo ta klatka stawia opór, ale jest to bardzo ważne, żeby wykonywać chociażby te uciski klatki piersiowej, no bo mamy tylko 4 minuty na to, żeby ktoś przeżył i jego mózg nie został bez tlenu. Standard jest 30 na 2 oddechy. 30 uciśnięć klatki piersiowej, 2 wdechy ratownicze. Oczywiście COVID spowodował to, że my bardzo często boimy się tych oddechów wykonywać i jeżeli mamy opory, no możemy wykonywać tylko uciski, ale wytyczne resuscytacji mówią, że należy wykonywać to 30 na 2 oddechy ratownicze.
A dzieci, które uczestniczyły w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, deklarują, że nie bałyby się zareagować.
Nie bałabym się.
Masz takie już przeszkolenie? Wiesz, ty jak uciskać, ile razy?
Tak, właśnie tutaj na tym kursie, jak byłam, to pani mnie nauczyła i już wiem też, jak psa ratować i też wiem, jak człowieka.
Trochę trzeba mieć siłę, żeby uciskać?
Tak, bo to jest już jednak męczące, więc najlepiej, jak jeszcze jedna osoba do pomocy.
To też warto wiedzieć na początku, prawda, żeby kogoś zawołać.
Gdzie... Dwa numery są standardowe, 112 i 999.
Wiesz, jak ratować ludzi?
No, dowiedziałem się, no, przez to, co mi pan instruktor pokazał.
Myślisz, że to by było trudne w takiej sytuacji kryzysowej?
No, trochę, ale nauczyłem się.
Te uciski, trzeba mieć trochę siły, tak?
Tak, mimo wszystko. Bardzo.
Z dzieciakami rozmawiała Magda Konieczna. Okazuje się, proszę Państwa, że mamy tych przypadków już od kilku lat z udziałem dzieci tak wiele, że możemy śmiało powiedzieć, że kilka, może kilkadziesiąt osób, może kilkaset dzieciom zawdzięcza życie, bo dzieci uratowały tak naprawdę życie dorosłym. W naszym studiu dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu Robert Judek. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Który także jest ratownikiem medycznym, nie tylko dyrektorem w gabinecie. Właśnie, zacznijmy, panie dyrektorze, od dzieciaków. To jest niesamowite. To się też w szkołach dzieje, bo ja na przykład też moją córkę sprawdzałem, co by zrobiła, gdybym, nie wiem, przewrócił się. No to 112 przede wszystkim, no to już dobrze, że pamięta numer. Wie, jak zadzwonić. No i teraz jest pytanie jeszcze, co dziecko małe może zrobić? A tych przykładów, jak już mówiłem, mamy bardzo wiele. Co dziecko może zrobić, że bardzo dużo może zrobić w przypadku, gdy ktoś traci nawet przytomność?
Tak, ja tutaj potwierdzam, ale też skoryguję. Numer 112, ten numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniem medycznym, mimo wszystko rekomendujemy 3 dziewiątki. Z prostej przyczyny. Połączymy się bezpośrednio z dyspozytorem medycznym i zawsze to podkreślam, dlatego że numer alarmowy 112 i połączenie z operatorem spowoduje przełączenie do dyspozytora medycznego i te sekundy nam uciekają. Więc jeżeli mamy taką pewność, że chodzi o zdarzenie medyczne, że ktoś jest nieprzytomny, nie oddycha, dzwońmy i zachęcam od razu na 3 dziewiątki, wtedy bezpośrednio z dyspozytorem się
połączymy. Chyba, że jest to zdarzenie połączone, tak jak wypadek drogowy, kiedy od razu informujemy dokładnie wszystkie służby, to wtedy 112.
Dokładnie, dokładnie, ale zawsze staram się to podkreślić, dlatego że irytację to budzi wśród dzwoniących, jeśli muszą rozmawiać z drugą osobą za chwilę, a ten czas leci i te nerwy się pojawiają. Dzieci to jest super inwestycja, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, dlatego że dzieci się nie zastanawiają. Ja bardzo lubiłem prowadzić zajęcia z małymi dziećmi, już na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. No, ktoś z boku obserwując może powiedzieć, okej, no ale przecież takie dziecko nie będzie efektywnie uciskać klatki piersiowej i to, co my robimy, no to jest tylko i wyłącznie pokaz. I gdzieś tam te dzieci w zabawie może coś zapamiętają, może nie, ale one zaczynają działać automatycznie. Nie zastanawiają się nad tym, że połamują żebra, że mogą komuś krzywdę zrobić, a czy na pewno ten człowiek nie oddycha, czy oddycha. One słuchają i wykonują te czynności. A
naprawdę 10-latek jest w stanie na tyle ucisnąć klatkę piersiową, żeby te czynności przywrócić?
Myślę, że nie, ale on wie, jak to robić. I zdarzenie, które miało miejsce w Poznaniu, no czas szybko biegnie, myślę, że około 2 lata temu, gdzie młody człowiek, 8-latek, o ile dobrze pamiętam, ratował swojego wujka. On może nie ratował wprost bezpośrednio, nie uciskał tej klatki piersiowej, nie przenosił tego człowieka, bo to rosły mężczyzna, ale instruował dorosłych, którzy byli obok. I to było niesamowite, że na pewnym etapie tego zdarzenia, obsługi tego zdarzenia, dyspozytor medyczny, rozmawiając z dzieckiem, poprosił o przekazanie słuchawki osobie dorosłej i po kilku sekundach poprosił tę osobę dorosłą o przekazanie słuchawki dziecku, bo lepiej było mu rozmawiać z dzieckiem i lepsze te komunikaty były przekazywane jak z osobą dorosłą, która była w ogromnych emocjach. Chłopiec, który spowodował to, że ten człowiek przeżył, że wyszedł ze szpitala, sprowadził pomoc i mówił, jak mają te czynności osoby dorosłe wykonywać. To jest niesamowite, że dzieci mają taką zdolność przyswajania wiedzy i robią to bez zastanowienia. I takie ma być właśnie ratowanie ludzkiego życia. My nie mamy się zastanawiać nad tym, czy środek klatki piersiowej to jest centymetr niżej, wyżej i tak dalej. My to mamy wykonywać po prostu automatycznie. Jeżeli ktoś nie oddycha, ratujemy. I to powinno być proste. Ja to zawsze na szkoleniach jako instruktor powtarzałem. Ze złamaniem, z krwawieniem lepiej, gorzej sobie poradzimy, tak? Ale jeśli dojdzie do tego zatrzymania krążenia, jeśli człowiek nie oddycha, no to tutaj musimy wiedzieć, jakie czynności powinniśmy podjąć, bo to jest właśnie to najważniejsze.
To są minuty, o ile nie sekundy, kiedy do mózgu przestaje trafiać krew. Zmiany mogą być oczywiście nieodwracalne. Taka osoba może potem po prostu być niepełnosprawna, o ile przeżyje oczywiście. No i to jest niezwykle ważne, no bo paraliżuje bardzo często ludzi strach, no bo my nie wiemy, czy ta osoba, czasami się może zdarzyć, że ta osoba już nie żyje na przykład, no i jak tu zabrać się za kogoś takiego, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład na ulicy, spotykamy się z sytuacją, że natrafiamy nawet na kogoś takiego, kto leży na przykład i my nie wiemy, co zrobić. No najpierw trzeba przede wszystkim chyba jednak zadzwonić, a potem dopiero podjąć działanie, prawda?
Znaczy przede wszystkim powinniśmy ocenić, czy ta osoba jest przytomna, czy nie, bo to już wspominali moi przedmówcy, że faktycznie ta ocena tej świadomości rzeczywiście jest istotna. Dlaczego? Bo może ktoś być pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków psychoaktywnych, on po prostu sobie leży albo odpoczywa. Bo takie zdarzenia w pogotowie ratunkowym również były, że wczesną wiosną ktoś postanowił się położyć nad wartą na trawie, odpoczywać, no i karetka została zadysponowana do osoby nieprzytomnej leżącej. Ten człowiek po prostu sobie drzemał. Więc ocena tej świadomości jest istotna. Jeżeli zobaczymy, że ten człowiek nie reaguje, oceniamy ten oddech. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że dzwoniąc do dyspozytora medycznego, my już mamy tą wiedzę i możemy mu powiedzieć, że leży człowiek nieprzytomny, nie oddycha. Ten dyspozytor wówczas, i tutaj też podkreślam, jest takim medykiem, który jest teraz bardzo modne ta medycyna przez telefon i tak dalej, ale on podpowiada nam, co mamy czynić, jak mamy postępować, co sprawdzić, jak uciskać. To jest osoba bardzo istotna w tym momencie, dyspozytor medyczny, który jest medykiem z doświadczeniem w systemie Państwowego Ratownictwa Medyczne, będzie nam podpowiadał, co powinniśmy, jakie sekwencje po kolei wykonywać,
żeby ratować. Że z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to niezwykle ważne, bo oto nagle ta osoba, która jest tam sama na przykład, już sama nie jest. To znaczy ma kogoś, kto ją kieruje, kto jakby wspiera ją także i w razie czego rozwiązuje te wątpliwości, nie?
Tak, ma wsparcie i przełamuje przede wszystkim strach, bo to jest nasz największy wróg, jeśli chodzi o medycynę ratunkową i w ogóle o ratownictwo medyczne, no to strach osób, które mają udzielać pomocy. I my bardzo często spotykamy się z tym, a jeśli ja zaszkodzę? A jeśli jest pacjent urazowy po potrąceniu, to czy ja mogę go dotknąć? Czy mogę go odwrócić? A jeśli ma uraz kręgosłupa? A co jeśli połamie żebra? I tych pytań u osób dorosłych po prostu się mnoży w głowie mnóstwo i nie podejmują żadnych działań. Natomiast dzieci działają automatycznie i ja uważam, że takie właśnie działania tego, co zaczęliśmy mówić wśród dzieci i rozpowszechnianie tej wiedzy, skutkuje tym, że ta osoba dorosła, ona już będzie działać tak samo jak dziecko, bo będzie wiedzieć, tak? Nie będzie się tego bać.
61 8 654 654. Jeżeli mają Państwo pytania do naszego gościa, to bardzo zachęcam, bo to są bardzo różne sytuacje w naszym życiu. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo ciekawy i fajny temat i ważny. I tak Państwo wspominacie tutaj o tych dzieciach, co uratowały życie, to są już bohaterowie na zawsze, przynajmniej dla mnie. Oni już się zapiszą tak w społeczeństwie do końca życia, że to jest coś cudownego. Ale z czego to się bierze? No wprost tylko i wyłącznie z edukacji, ze spotkań tego rodzaju, z pogadanek w przedszkolach, szkołach i tak dalej. Ja już troszeczkę latek mam i nie przypominam sobie, żebyśmy w szkole podstawowej mieli takie spotkanie, żebyśmy w średniej mieli. Nie, ani
Panie Piotrze, wejdę panu w słowo. Było to teoretycznie, jak dobrze pamiętam. Zdaje się, że w podręczniku do...
Taki
przedmiot był, zaraz mi wyleciało, tam się strzelało też z taki był, jak to się nazywało, no był taki przedmiot, ale to było absolutnie teoretycznie. Pamiętam nawet takie obrazki były, jak należy udzielać pierwszej pomocy na zasadzie właśnie tego masażu serca, ale nigdy nie robiliśmy tego sami.
Tak jest. A przedmiot taki ja w średniej szkole miałem, on się nazywał przysposobienie obronne.
No właśnie, tak, o przysposobienie, o, tak.
No i to była taka obrazkowa teoria, tylko wyszedł wykładowca, pogadał sobie i poszedł. I to dlatego to było bez sensu, a dzisiaj myśli się o tym, żeby dzieciom i młodzieży fundować takie praktyczne sprawy, tak? Manekin leży i jest to, przestał oddychać, ratuj go, nie? Jest nieprzytomny, co robisz? I to jest bardzo ważne. Nas olewano, moje pokolenie, kwestii od edukacji w takich sprawach, a tutaj tych młodszych już się bardzo dobrze traktuje, dba się o to, no i mamy efekty. Dziecko biega do osoby nieprzytomnej gdzieś na ulicy i uratowało mu życie jedno drugie i to jest świetne. Ja byłem na takim szkoleniu 4 lata temu z udzielania pierwszej pomocy i mam jedno doświadczenie bardzo duże i apel. To, co też mi prowadzący to szkolenie powiedział, to trzeba trenować. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu, co zrobić na sobotę i niedzielę najbliższą, albo ma jakiś kawałek tam gotówki i też nie wie, co z nią zrobić, na co przeznaczyć i nie jest to jakaś sytuacja taka, że jest darmowe i powszechne, to idźmy sobie to trenować, bo to jakoś umyka. Ja miałem takie szerokie szkolenie, jeżeli są sytuacje porażenia prądem, zadławienia, jeszcze jakieś, tego było bardzo dużo. I to mi pokazało, jak mało wiem, jak mało potrafię się dobrze zachować w wielu sytuacjach. i że to trzeba trenować, odnawiać i odnawiać i odnawiać te szkolenia. Także serdecznie bardzo, bardzo zachęcam. Ja nie miałem takiej sytuacji, żebym musiał kogoś ratować, bo co podchodzę do leżących ludzi na ulicy, to okazuje się, że są pijani. A nic więcej się nie stało. Natomiast ja byłem uratowany. Nie miałem utraty świadomości, ale rzeczywiście ludzie mi pomogli i no doceniam wagę tego. Bardzo zachęcam i edukacja, spotkania, edukacja, jak najwięcej do bólu, do oporu.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i witamy pana Mirosława, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja pracuję w firmie energetycznej i tam no, bywa spore zagrożenie wypadkami. I wiadomo, w takiej firmie co roku jest organizowane szkolenie BHP-owskie, jest taki obowiązek. No i tak jakoś tam było, ktoś od BHP czytał z książki, pokazywał obrazki o szkoleniu. Z czegoś takiego to trudno się nauczyć. Udało się nakłonić pracodawcę i na takie szkolenie BHP-owskie zaprosił profesjonalnego ratownika medycznego z fantomem, ze sprzętem. I od tego czasu co roku na szkoleniu właśnie jest ratownictwo prowadzone przez ratownika z ćwiczeniami na fantomem, każdy wykonuje. I jest to fantastyczna naprawdę metoda. No i powiem, że no, niestety miałem okazję przetestować swoje umiejętności na starszym koledze, który zawału dostał w pracy. Do czasu przyjazdu pogotowia musiałem jakoś go podtrzymywać. Także polecam. Czasami w galeriach są też takie akcje, że fantomem są, były osoby ustawione, można było przećwiczyć porad różnych tam zapoznań.
Panie Mirosławie, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Dziękuję. To jest właśnie, proszę państwa, przykład taki trochę, zanim kolejny telefon, proszę czekać na linii, panie dyrektorze, że my tak się, oczywiście statystycznie pewnie mało osób będzie udzielało pierwszej pomocy, no bo umówmy się, tych zdarzeń statystycznie oczywiście dużo nie ma. No ale kiedy się już coś wydarzy, to chyba jednak nie warto wpadać w panikę. Znaczy ja wiem, że te słowa brzmią banalnie w tym momencie trochę, że nie warto wpadać w panikę, ale warto chyba mieć przygotowaniu jakiś taki odruch, prawda? Przede wszystkim sprawdzić, czy rzeczywiście ten oddech jest, a jeżeli rzeczywiście tego oddechu nie ma, to spróbować ten masaż serca.
Tu jest trochę takich czynników zawsze zewnętrznych, które, tak jak już mówiliśmy, to jest ten strach, ale ja się z słuchaczami w 100% zgadzam, że ta edukacja i cały czas ćwiczenia, bo poczytać dzisiaj to każdy z nas może sobie w przeglądarce internetowej, jak to jest. Natomiast poćwiczyć na fantomie, poczuć ten opór klatki piersiowej, no to tylko i wyłącznie w warunkach symulowanych.
Przepraszam, jeżeli nie mamy takiego fantomu, czy w domu możemy na czymś to poćwiczyć?
Nie, ja uważam,
na poduszce,
że...
nie da się.
Nie. Tutaj absolutnie nie. Tu musimy mieć po prostu sprzęt, który nam posłuży do tego, żebyśmy mogli te uciski klatki piersiowej wykonywać efektywnie, bo to jest istotne i każdy ratownik, myślę, się ze mną zgodzi medyczny, który by to potwierdził, że ucisk klatki piersiowej musi być efektywny, bo jeżeli będziemy to robić nieprawidłowo, za słabo. No to tej perfuzji przez mózg nie będzie. A tu głównie nam chodzi o to, żeby ten mózg był dotleniony. To jest najważniejsze dla nas przy uciskach klatki piersiowej. Narosło bardzo wiele legend dotyczących na przykład osób chorych na epilepsję, że wkładamy jakieś narzędzia, żeby nie odgryzł sobie języka w usta, żeby zęby zabezpieczyć, żeby takie rzeczy jak nie dotykać osoby poszkodowanej w wypadku drogowym, możemy urazić kręgosłup. Nie, absolutnie nie ma, nie ma mowy. Tu najważniejsze są dla nas uciski klatki piersiowej. Jeżeli ktoś nie oddycha, to nie ma znaczenia. No, umrze ze zdrowym kręgosłupem, no tak możemy powiedzieć, tak? No bo tutaj dla nas najważniejsze jest to, żeby tego człowieka
ratować. Ale jeżeli ktoś oddycha, rozumiem, to wtedy lepiej nie ruszać.
Jeżeli oddycha, ale musimy też takie warunki bezpieczne stworzyć dla tej osoby. No nie zostawimy jej w środku nocy, na środku drogi, gdzieś tam leżącej, no bo następny kierowca najedzie być może i
no tak, ale oczywiście tak, dzwonimy po pogotowie, ale jeżeli ktoś oddycha, oddycha, a widzimy, że jest poważnie poturbowany, próbujemy przede wszystkim jakiś kontakt z tą
jeżeli
osobą.
Jeżeli mamy kontakt z tą osobą, oczywiście, że tutaj zachowujemy te warunki bezpieczne. My zawsze sprowadzamy te rozmowy do tego najgorszego scenariusza, bo ja myślę, że każdy z nas osobom z kontaktem logicznym sobie poradzi. Mniej, lepiej będą emocje, ale poradzi sobie. Najwięcej emocji, najwięcej obaw budzi osoba nieprzytomna i taka, która nie oddycha. I wtedy mamy problem.
A jeszcze jest różnica między osobą nieprzytomną, a nieoddychającą. O tym za chwilę, ale najpierw telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Ja mam pytanie do pana dyrektora, bo tutaj temat jest bardzo istotny i ważny. Gdzie można skorzystać z takich kursów pierwszej pomocy? Jeżeli to by indywidualny lub zgłosić zakładu pracy, to gdzie najlepiej?
No, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego jest też miejscem, gdzie szkolimy, uczymy, gdzie chcielibyśmy, żeby jak największa grupa osób potrafiła to robić, bo my wiele razy podkreślamy, że to wcale nie pogotowie ratunkowe jest pierwsze na miejscu zdarzenia, to świadkowie tego zdarzenia są najważniejsi i najistotniejsi. Tu chyba pierwszy nasz słuchacz wspomniał, że rzeczywiście ta edukacja i to, jak potrafimy udzielać tej pomocy, jest bardzo istotne z punktu widzenia całego systemu ochrony zdrowia. Jeśli mamy zatrzymanie krążenia na ulicy, w miejscu pracy, gdziekolwiek, to koledzy z tej pracy, to świadkowie tego zdarzenia podchodzą do tej osoby, udzielają pomocy. Karetka, pogotowie, ambulans przyjedzie w określonym czasie i te minuty mogą spowodować to, że te osoby ratowane, no niestety ich ubytki neurologiczne będą na tyle zaawansowane, że już nie jesteśmy w stanie pomóc. My być może na chwileczkę przywrócimy to spontaniczne krążenie, to serce zacznie bić, ale to już nie będzie miało większego znaczenia, więc najważniejsi.
Powiem pani tylko, że w internecie w tej chwili wpisałem szkolenia z pierwszej pomocy, wyskoczyło mi kilka firm w Poznaniu. To są tutaj sztuczna inteligencja mówi, że podstawowe kursy stacjonarne są czasami darmowe, ale zazwyczaj zaczynają się od 100 do 350 zł, a kursy dla firm mogą kosztować na grupę od 80 do 200 zł od osoby. Oczywiście w zależności od liczby uczestników i specyfiki szkolenia. Także proszę skorzystać z internetu, jeżeli pani bardzo na tym zależy.
I najlepiej się zgłosić do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Poznaniu.
Też można się zgłosić do państwa jakoś?
Tak, jak najbardziej. My prowadzimy takie działania, mało tego, prowadzimy takie działania wśród dzieci i młodzieży. Staramy się dotrzeć do tej grupy oczywiście, bo dla nas jest...
Ale nie, jak ktoś przyjdzie na przykład, tak jak pani by chciała do państwa przyjść, żeby
tak,
pokazać, jak się robi...
Jak najbardziej. Prowadzimy takie kursy podstawowe pierwszej pomocy, prowadzimy zaawansowane kursy pierwszej pomocy. Mamy program, w którym chcemy uczestniczyć w takich pokazach. To są oczywiście krótkie dla szkół i przedszkoli, bo tam te zajęcia są prowadzone w takiej formie, ale takie normalne kursy, gdzie uczymy tych podstaw, jak najbardziej odbywają się w Wojewódzkiej Stacji.
Tylko proszę nie dzwonić pod 999, tylko
tak
pod
jest.
Numer ten
tak
taki
jest. Tak
Wojewódzkiej
jest.
Stacji
tak
pogotowia ratunkowego. Bardzo pani dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy. Panie Jakubie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dobrze, że jest pan dyrektor, bo ja chciałbym poruszyć taki temat. Ja jestem kierowcą, jestem mechanikiem mobilnym, w związku z tym ja bardzo dużo jeżdżę. Jestem ratownikiem drogowym, bo nie wiem, czy tam państwo pamiętacie, czy nie. Kiedyś było tak, że się dostawało zniżkę na prawo jazdy. Jak się zrobiło ratownika drogowego? PZMOT takie coś miał kiedyś bardzo fajne. Ale pan dyrektor, dobrze, że poruszył, po co dzwonimy na pogotowie? Bo jest to temat, chyba myślę, pan tu dyrektor się zgodzi ze mną, bardzo, bardzo często ludzie nie wiedzą, w jakiej sprawie i w jakim temacie mają dzwonić na pogotowie. Bo wiemy doskonale, że ludzie dzwonią na przykład z trzydniowym bólem brzucha, dzwonią z różnymi rzeczami, a karetka pogotowia to jest taki, no mi się wydaje, ratuje życie, a nie jeździ do, nie wiem, do przeciągniętych bólów brzucha, do skręconej 3 dni temu kostki lub do innych rzeczy, bo to taka społeczna jest chyba niedoinformowana, ludzie nie wiedzą do końca, w jakiej sprawie i kiedy mają dzwonić na to pogotowie. Bo no, bardzo często właśnie się spotykam z tym, że no, miałem ostatnio takie zdarzenie, że facet był generalnie przytomny, facet był, wszystko było z nim dobrze, miał zwichniętą rękę i ktoś chciał dzwonić już na pogotowie. Ja mówię, no ludzie, no nie dzwońcie na pogotowie, tylko zaprowadźcie go do najbliższego punktu medycznego. No i to wszystko i wystarczy. No bo karetka no, przyjedzie, no, człowieka na ulicy przyjedzie, ale w tym czasie może będzie musiała ratować komuś życie, a niestety Poznań systemowy karetek ma mało.
No tak, panie Jakubie, bardzo panu dziękuję za ten telefon, bo jest to rzeczywiście, panie dyrektorze, prawda? Aczkolwiek z tego, co wiem, to osoba, która odbiera ten telefon, operator medyczny, to on raczej nie wyśle karetki, jeżeli ktoś sobie skręcił rękę. Znaczy, to oczywiście zależy od okoliczności, no ale...
System jest tak zorganizowany, że faktycznie tym pierwszym sitem takim, które jest dla nas, jako dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jest dyspozytor medyczny. Jest bardzo odpowiedzialna praca. To człowiek podejmuje decyzję w oparciu o wywiad, który przeprowadzi z pacjentem, czy faktycznie ten zespół ratownictwa jest niezbędny, czy nie. Ja podkreślę to ostatnie zdanie, które nasz słuchacz powiedział, że faktycznie Poznań i powiat poznański tych zespołów ratownictwa medycznego na dzień dzisiejszy jest 32. No to nie ma duża, milionowa populacja, więc tutaj tych ludzi jest bardzo dużo. I jeżeli robimy to świadomie, bo czym innym jest oczywiście telefon w emocjach, w nerwach, dyspozytor wyjaśni, gdzie można się zgłosić po pomoc, jeśli nie ma tej konieczności przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, więc jakby tutaj ten telefon, uważam, nie jest żadnym grzechem, natomiast jakby wprowadzanie świadome w błąd dyspozytora tylko, żeby wymusić ten przyjazd, no to już jest takie działanie, gdzie widzimy no niestety czubek własnego nosa, nie widzimy tego, że ten zespół będzie zajęty no w stosunku do osoby, w której nie powinno go tam być, a gdzieś obok dojdzie do zdarzenia, gdzie to życie faktycznie będzie zagrożone i dyspozytor będzie musiał zadysponować zespół, który gdzieś będzie miał wiele kilometrów dojazdu, tak? Więc tutaj na to zwracam uwagę.
618-654-654, panie Mikołaju, dzień dobry i zaraz później pan Arkadiusz.
Dzień dobry. To jeszcze tak wracam tego, co szanowny słuchacz wcześniej powiedział. Nie wiem, czy się pan dyrektor ze mną zgodzi i państwo, że zamawianie tych karetek wynika też z faktu, ponieważ ludzie doskonale wiedzą, że jadąc na SOR z takimi dolegliwościami czeka się nawet 8 godzin na przyjęcie. Ja mówię to na przykładzie Gniezna, nie wiem, jak jest w Poznaniu. Jest nawet 8 godzin na przyjęcie, zanim, że tak powiem, lekarz zobaczy, co pacjentowi dolega, trzeba poczekać te kilka ładnych godzin.
No w zależności, co się stało, panie Mikołaju, bo jeżeli to jest zawał, to od razu przecież...
Mówimy o tym przykładowym bólu brzucha, o tej skręconej kostce, o którym słuchacz mówił. I myślę, to też z tego faktu wynika, bo tam, tak jak w Gnieźnie jest na SOR-ze, dostaje się odpowiedni pasek i tam jest tak, jakby... Kolor paska jest jakby adekwatny do czasu oczekiwania, czyli tam jest do 4, do 6, do 8, czy tam nawet do 2 godzin, chyba tak jest. Natomiast co do młodych ludzi, akurat mam młodego w pierwszej klasie szkoły podstawowej i na przykład to bardzo, że tak powiem, temu kibicuję i bardzo, przynajmniej ja osobiście to chwalę, na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej mają naukę między innymi pierwszej pomocy. I według mnie to jest generalnie super, bo dzieci uczą się, co w takich sytuacjach mają robić. Jutro na przykład idą, że tak powiem w cudzysłowie, na wycieczkę do szpitala, gdzie będą właśnie rozmawiali z ratownikami medycznymi. Będzie też im demonstrowane na odpowiednich przykładach, co w danej sytuacji mogą zrobić.
Panie Mikołaju, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze pani Bogusia, króciutko. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja osobiście powiem, że ja nie nadużywam numeru 112. Dzwoniłam tylko raz w sytuacji, gdy w Mosinie zobaczyłam leżącą na ziemi kobietę. Ale wtedy, ponieważ kobieta nie mogłam się z nią porozumieć, to, że tak powiem, spławiono mnie. Ale potem tak się złożyło, że przyjechało to pogotowie, przyjechało, okazało się, że to tam, a nie będę dalej mówić. Sama z wielkim bólem po ataku woreczka żółciowego udałam się do lekarza rodzinnego najpierw. Po czym skierowanie na USG i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę nie nadużywam tego. Uważam, że to jest naprawdę w takich sytuacjach już ciężkich. A sama, kiedy mogę, udaję się na SOR. Byłam 3 razy na SOR-ze w Niwce, bardzo dobra obsługa. I trafiłam raz na SOR do szpitala tutaj Cygielskiego. Jana Pawła II. Tam też mnie bardzo szybko przyjęto. Co prawda to były alergiczne sprawy, także to na pewno wymaga, ale nie mogę narzekać. Uważam, że akurat w tej kwestii jest dobra.
Pani Bogusiu, bardzo dziękuję. 618-654-654. Przypomnę Państwu, dzisiaj o pierwszej pomocy rozmawiamy. Jeszcze jeden telefon. Halo? Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Ja też. Akurat słucham tej audycji i jako do ratownictwa medycznego, no naprawdę mam szacunek, ale do dyspozytorów, którzy przyjmują zgłoszenia, to niestety mam zastrzeżenia. Własny przykład panu opiszę. Zgłaszałem karetkę. Dyspozytorka, bo to dyspozytorka była, pytała mnie, jakie objawy są pacjentki. Powiedziałem wszystko tak, jak się rzeczy mają. Pytała się mnie, czy pacjentka jest przytomna. Ja mówię, tak, przytomna. Czy mogę podać słuchawkę? Mówię, oczywiście mogę. Podałem słuchawkę. Pytała się o to samo. I dosłownie, powiem panu tak, użyłem nieparlamentarnego słowa, że pacjentka zejdzie śmiertelnie, zanim ona skończy ten wywiad. No to powiedziała, że rozmowy się nagrywają, ale wysyła karetkę. Przyjechała karetka, o Jezu, tak się tu obchodzili z mamą, że no wielki szacunek dla nich. No i powiedzieli mi w ten sposób, że no jeszcze postoją z pół godziny, bo to trzeba popodłączać pacjentkę w tym, no w karetce do wszystkiego. No nie wiem, czy 5 minut stali, na sygnałach odjechali spod domu, nie? Mama zmarła, no faktem zmarła. Więc niekiedy to 112 całe, to tak wie pan.
No tak, bardzo panu dziękuję za ten smutny telefon też. Pozdrawiamy. Panie dyrektorze, właśnie ja pamiętam, jak kiedyś tu rozmawiałem z profesorem Banasiewiczem w studiu odnośnie takiej trochę intuicji pacjenta, bo czasami nawet te objawy nie wskazują, że dzieje się coś naprawdę złego. Objawy, nawet badania czasami nie pokażą, a pacjent czuje, że coś bardzo złego się dzieje. I ta intuicja pacjenta czasami. Stąd też jest ta rozmowa przez telefon. No to sito, no tego się chyba nie da uniknąć, bo wtedy, gdyby karetki jeździły do każdego telefonu, trudno sobie wyobrazić, co by się działo.
Nie bylibyśmy w stanie obsłużyć tych zdarzeń, bo doba by była dla nas za krótka, gdybyśmy do każdego telefonu byli dysponowani, ale patrząc chociażby na dane statystyczne, dyspozytornia medyczna obsługuje dziennie mnóstwo telefonów. To są naprawdę ogromne liczby. Dysponowane zespoły ratownictwa medycznego są każdego dnia w ogromnych liczbach i zapewniam państwa, że nie jest tak, że ktoś złośliwie jakby nie chce zadysponować tego zespołu, ale ta intuicja pacjenta i ona jest powtarzana nie tylko na etapie kształcenia medyków, ale też przecież w normalnych kursach, że ludzie, nazywamy to jako medycy, czują taki niepokój, tak? Że coś faktycznie z tym naszym organizmem się takiego dzieje, to bardzo często jest opisywane przy zawale serca, że jakby tutaj pacjenci odczuwają ból, albo nawet tego bólu nie ma, albo jakiś ucisk do klatki piersiowej, ale ten niepokój taki, który się pojawia.
Taki nietypowy ból, bo to jest widocznie coś innego niż
tak,
zwykle.
Ale tu mówimy o tej intuicji właśnie, że ten niepokój rzeczywiście jest, tak? Że coś złego z nami się takiego dzieje, co wzbudza naszą obawę, bo wiele razy jesteśmy czy przeziębieni, czy pojawia się jakiś ból w tej klatce piersiowej związany nawet z kręgosłupem, tak? Czy jakkolwiek i nie zwracamy na to uwagi, ale jest ten moment, kiedy rzeczywiście czujemy się źle i obawiamy się, czy to nasze życie nie jest zagrożone. Ja myślę, że w takich sytuacjach każdy z dyspozytorów zadysponuje ten zespół ratownictwa medycznego i te pytania, które padają ze strony dyspozytorów, tutaj zawsze prosiłem i będę prosił o to i będę apelował, żeby zrozumieć tą drugą stronę. My mamy też pewnego rodzaju swoje procedury i te pytania nie są przypadkowe. My je zadajemy celowo i najlepszym rozwiązaniem jest po prostu udzielać nam odpowiedzi, bo jak wchodzimy w tą dyskusję, no to wtedy wiadomo, że te rozmowy idą w złą stronę.
Proszę państwa, czas już naprawdę, spojrzałem na zegarek za 10 pierwsza, jak to szybko leci. Pani Aniu, bardzo króciutko bym poprosił, bo jeszcze pani Jarosława wejdzie, ale też bardzo króciutko.
No dobrze, to dzień dobry po pierwsze. Dzień po dobry. Drugie, jak krótko, to chciałam tylko powiedzieć, że byłam na szkoleniu z pierwszej pomocy i w Polskim Związku Niewidomych co jakiś czas są takie zajęcia z panem, który jest ratownikiem medycznym i też były, i wiadomo, takie rzeczy jak przy skaleczeniach, przy przecięciach, o oparzeniach. O, pan wtedy powiedział o opatrunku żelowym, tym na oparzenia. Akurat następnego dnia miałam okazję pobiec do apteki go wykorzystać, także teraz już mam zawsze w domu. Ale były właśnie też ćwiczenia na fantomach, także to jest naprawdę, człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak ciężko jest robić tą resuscytację. Krążeniowo-oddechową, że te uciski, uciskanie takie przez 2 minuty, to jest naprawdę no, wyczerpujące. A miałam kiedyś sytuację na turnusie, pan nam zasłabł na plaży w Sopocie i no i faktycznie ja byłam z jeszcze jednym kolegą i człowiek się nie wiedział, czy to już trzeba, bo on niby oddychał, niby nie mógł złapać oddechu i to jest ten problem, że nie wiadomo, kiedy zacząć to uciskanie klatki, to co prawda było
dusi,
tam 30 lat temu. Tak, że on nie mógł złapać oddechu, ale niby oddychał jeszcze i to tak,
to panie,
dopiero jak przybiegli ratownicy ci z plaży, no to dopiero już podjęli taką faktycznie prawdziwą akcję, no ale pana się nie udało uratować. A być może gdybyśmy my zaczęli tam te 5 minut wcześniej, no to może by się go uratowało.
Pani Aniu, bardzo pani dziękuję. No właśnie, panie dyrektorze, to jest bardzo ciekawy przypadek. No jeżeli ktoś jeszcze jakby oddycha, w sensie no, dusi się czy dławi się, to znaczy, że jego serce może nie pracować?
My na szkoleniach uczymy obserwuj klatkę piersiową. Nie patrz na usta. Dlatego, że spróbujmy sobie zwizualizować takiego karpia świątecznego, który łapie to powietrze, tak? Ludzie, którzy w procesie umierania dzieją się pewne rzeczy, to robią dokładnie tak samo. Usta się potrafią poruszyć i my myślimy, że ten człowiek oddycha. On nie oddycha. Jest już pełne zatrzymanie krążenia, serce stoi w miejscu, ale te usta jeszcze potrafią się poruszyć w taki sposób, że my mamy wrażenie jako świadkowie, że ten człowiek oddycha, łapie ten oddech. Obserwujemy zawsze klatkę piersiową. Jeśli klatka piersiowa się nie porusza, to znaczy ten człowiek nie oddycha, no musimy sobie dać oczywiście 10 sekund, ale to wynika z matematyki. No człowiek oddycha około 12 razy na minutę, więc te 10 sekund policzmy, nie rusza się klatka piersiowa, uciskamy klatkę piersiową.
To może inaczej. Czy jeżeli okaże się, że nasza diagnoza jest nietrafiona, to znaczy, że nam się wydaje, że ta klatka się nie rusza, a jednak serce pracuje, czy my możemy zaszkodzić, robiąc masaż serca?
Ja uważam, że nie ma możliwości pomyłki, bo to widać, to jest powłoka skóry, to jest człowiek, który wygląda zupełnie inaczej. Klatka piersiowa musi się ruszać, jeśli człowiek oddycha. Nie ma innej możliwości po prostu. Jeśli będziemy obserwować tą klatkę piersiową, będziemy na 100% widzieli, czy ona się porusza, czy nie.
A z tym lusterkiem zwanym to się raczej chyba dzisiaj już nikt nie bawi, bo znaczy trzeba mieć lusterko jeszcze, żeby stwierdzić,
ja myślę, że gdzieś tam na etapie kształcenia pojawiały się różne metody i nawet jeśli coś, mam takie powiedzenie, może ono nie jest popularne, ale coś jest takie, ale działa, no to wcale nie jest złe.
Nie jest takie złe.
Nie jest
no takie oczywiście tętno jeszcze można sprawdzić.
Więc
na przykład, nie?
Tętna
no.
Nie sprawdzamy. My nie. Jak najbardziej nie polecamy dla osób, które się na co dzień nie zajmują i nie są medykami z wykształcenia, że sprawdzały tętno, dlatego, że zdarzały się sytuacje, w których czuliśmy własne tętno i też błędnie podejmowaliśmy decyzję. Oddech jest integralną częścią w ogóle życia, więc jeżeli oddechu nie ma, uciskamy klatkę piersiową.
Proszę państwa, to jeszcze pani Jarosława, obiecałem, że na sam koniec to pani Jarosława, ale bardzo króciutko, dzień dobry.
Bardzo króciutko. Ja dostałam od klimatyzacji jakby paraliż pleców. I co? I wtedy w nocy kogo będę wołać? Ani sąsiada, ani pogotowy, bo to tylko plecy. Wbijam lampkę, czołówkę na rower, na SOR. I pani doktor, owszem, pięknie to obsłużyła, wszystko mówiła, z kim pani przejechała? A ja mówię, z rowerem przyjechałam. Bo śmiechu było. A dostałam zaszczyt, wróciłam do domu z rowerem.
Pani Jarosława, pani to jest po prostu przykładem zdrowia takiego chyba nietypowego. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i życzę dużo, dużo zdrowia, żeby pani musiała na SOR rowerem jeździć. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Również bardzo dziękuję.
Myślę, że przydała się dzisiaj ta audycja. Ja się też dużo dowiedziałem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Robert Dziudek, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Wojciech Chmielewski, dziękuję za uwagę. Za 5 minut będzie 13:00. Wiadomości o 13:00. Zapraszamy. Radio
Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.